Możemy przez chwileczkę pomodlić się. Bardzo proszę, skłońmy nasze głowy i wołajmy do Pana. Panie Jezu, proszę Cię o Twoje kierownictwo, Panie, Twoje prowadzenie w czasie, kiedy będziemy Twoje słowo czytać, kiedy będę Twoje słowo rozważał. Panie, modlę się, by ono było dla nas dzisiaj chlebem, by to słowo było dla nas dzisiaj pouczaniem, by to słowo było dla nas dzisiaj napomnieniem, zachętą, cokolwiek, Panie, dzisiaj potrzebujemy. Panie, proszę Cię, abyś okazał nam łaskę i przez Ducha Świętego stał się naszym nauczycielem, przez to Słowo. Panie, tak też modlę się o każdą osobę, która dzisiaj czuje się obciążona, dotknięta, może doświadczona okolicznościami życia, sprawami, z którymi musi się zmierzyć. Proszę Cię, Panie, abyś dzisiaj był tym, który podniesie i który też da teraz taki trzeźwy, wolny umysł od zmartwień, od trosk dnia powszedniego, dnia codziennego. Dziękuję Ci, że mamy w taką wolność, w tej wolności możemy Twoje słowo czytać i rozważać, prowadź nas, Panie, przez Ducha Świętego. Amen. Chciałbym zacząć od takiej historii, może ją przeczytam. Niektórzy z Was mogli ją też ostatnio przeczytać, bo to Kazio, nasz brat, rozsyła te informacje, te króciutkie rozważania biblijne. I to jest historia, kiedyś Mark Twain spotkał kiedyś człowieka, który narzekał na Biblię, że zawiera dużo zdań niezrozumiałych i denerwujących. Pisarz wysłuchał skarg, trochę pomilczał, a potem odpowiedział z namysłem. Mnie przyprawiają o bóle głowy nie te niezrozumiałe zdania, ale te, które rozumiem. Bardziej powinniśmy się skupić na tym, co już rozumiemy z Biblii, niż na tym, czego jeszcze nie rozumiemy. Nie wiem, czy jest człowiek tutaj na ziemi, który rozumie wszystko. A jak nam się wydaje, że już rozumiemy, to się okazuje, że za chwilę, że jednak nie do końca rozumieliśmy tak, jak trzeba. Ale na pewno, jeśli chodzi o Boże Słowo, to są takie miejsca, są takie fragmenty, te zasadnicze, które rozumiemy naprawdę dobrze. I zasada jest taka, że jeśli w naszym życiu nie realizujemy tego, co już rozumiemy, to nie możemy się spodziewać, że Bóg da nam nagle zrozumieć wszystko pozostałe. A po cóż? W jakim celu? Jeśli w naszym życiu nie realizujemy tego, co już dobrze wiemy, o czym jesteśmy przekonani, co jest jasne, oczywiste, w sposób prosty podane w Biblii, to po co nam wiedzieć pozostałe rzeczy? Dla samej wiedzy? I tak chciałbym, aby dzisiejsze słowo przyczyniło się do tego, że będziemy i umacniać się w tym, co już wiemy, a jeśli Bóg pozwoli, to żebyśmy mogli też zrozumieć jeszcze coś, co może nam się w najbliższym czasie albo dzisiaj w tej sytuacji, w jakiej jesteś, przydać. Jak pamiętacie, kiedyś, jakiś czas temu rozważałem pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5. Tam przeczytałem takich 7 krótkich poleceń dla Kościoła i 3 z nich omówiłem. Dzisiaj chcę wrócić do tego fragmentu Pisma Świętego. Pierwszy, Tesaloniczan, rozdział 5. Wersety od 16 do 22. Przeczytajmy jeszcze raz cały ten fragment. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5, wersety od 16 do 22. Zawsze się radujcie, bez przestanku się modlcie. Za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście, proroc nie lekceważcie, wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie, od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. Jak zauważamy, takich 7 bardzo krótkich zdań, krótkich poleceń, tak pomyślałem, kiedy jeszcze raz czytałem ten fragment, że brzmią one jak takie komendy, jak polecenia wojsku. Na ramię broń, naprzód marsz. Takie krótkie, niepełne zdania. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy zwrócili na te na dwa stwierdzenia, na werset 19 i 20. Ducha nie gaście i werset 20. Proroc nie lekceważcie. Bardzo zwięzłe polecenia. Ogień to jeden z symboli Ducha Świętego. Kiedy przypomnimy sobie Dzieje Apostolskie, kiedy przypomnimy sobie tą sytuację, kiedy Duch Święty został wylany w Jerozolimie na grono uczniów, 120 uczniów, tam byli mężczyźni, kobiety. Jednym z zewnętrznych przejawów wstąpienia Ducha Świętego było to, że pojawiły się języki ognia. I teraz, kiedy oglądamy jakieś czasopismo czy ilustracje z tamtych wydarzeń, to widzimy, jak takie języczki ognia nad głowami zgromadzonych są rysowane, w ten sposób jest to przedstawiane. Jak to w sposób dosłowny wyglądało, tego nie wiemy, bo nas tam nie było. Tak sobie dzisiaj to wyobrażają autorzy przedstawiający tamto wydarzenie, więc apostołowie gdzieś tam siedzą albo klęczą i takie małe języczki ognia nad główką każdego z nich się pojawia. Ale kiedy przeczytamy, czy czytamy historię z różnych krajów, historię przebudzeń, to znane są takie wydarzenia, że nagle gdzieś w jakimś mieście było widać, że pali się dom. Po prostu płonie dom. Pali się, nie wiem, zagroda. Mieszkańcy czy ludzie zlecieli się i widzą, że ten ogień jest jakiś dziwny, że gdy podchodzą bliżej, to się nie pali, tylko widać ogień. A później okazywało się, że tam jest grupa modlących się ludzi, że tam są ludzie, tam się modlą. A gdzieś z daleka, z zewnątrz było widać, jak gdyby ogień z tamtego miejsca, albo tam był, albo z tamtego miejsca się unosił. Podobne przeżycie miał Mojżesz. Pamiętacie, kiedy pas trzodę swego teścia nagle spotkał się, czy zobaczył dziwne zjawisko, pali się krzak na pustyni, a to wiecie, na pustyni to wyschłe, suche krzaki. Gdy następuje zapłon, gdyby nastąpił zapłon, to taki krzak by się momentalnie spalił. To było, chwilę trwało. Ale ten krzak się płonął, palił i się nie spalał. Nie jest to ogień, który spala. Jest to ogień, który widać, ale on nie powoduje zniszczenia. Nie spala tego, gdzie płonie. I tak jak powiedziałem, ten ogień to jest jeden z symboli Ducha Świętego. W ten sam sposób działa Duch Święty w naszym życiu. Poprzez symbole Bóg nam ukazuje naturę Ducha Świętego i ukazuje nam też sposób działania. Jeśli wierzymy w to, że Duch Święty mieszka w nas, a jestem przekonany, że w to wierzymy, to może nawet w sposób fizyczny, dosłowny dzisiaj nie widzisz tego ognia. Chociaż ja bym chciał zobaczyć, jak się pali sala 203. Ale nie tak, jak raz zrobiliśmy tu eksperyment, podobno to są czujniki przeciwdymne i się włączy alarm i się włączył. Nie. Chciałbym widzieć, że pali się ogień, ale to ogień, który nic nie spala. Ale jednak jesteśmy ogarnięci tymi bożymi płomieniami. Jak powiedziałem, w naszym życiu też tak jest, że tego ognia możemy nie widzieć. Albo on dopiero się może tlić. Może się dopiero zaczynać palić. Czasami pożar wybucha tak, że tego jeszcze nie widać. Nie wiemy, że gdzieś tam się tli coś. Dopiero później widzimy, kiedy już ten pożar jest, rozprzestrzenia się. Ale najpierw jest ten zalążek, to tlenie się, ten początek tego pożaru. I obyśmy taki pożar przeżywali, doświadczali. Ogień Ducha Świętego. I tutaj jest polecenie w wersecie 19, żeby ducha nie gasić, a więc też odniesienie do ognia, odniesienie do pożaru, odniesienie do płomieni, do palenia się. Spróbuję sobie odpowiedzieć na podstawie Pisma Świętego, w jakim kierunku Duch Święty się rozpala. Co rozpala, w jakim kierunku płonie. Co on będzie rozpalał w naszym życiu, jeśli się ten ogień zapali. Wymienię kilka rzeczy, a do dwóch się odniosę szerzej. Pierwsza, może nie szukajcie, znamy ten fragment, list do Rzymian, rozdział 12, werset 11 jest powiedziane: w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem. I co jest dalej? Płomień ducha. Znowu jest płomień ducha. Duch płonie i rozpala nas do tego, abyśmy Bogu służyli. Czy jeżeli nie jestem rozpalony przez ducha, to łatwo mi jest służyć Bogu? Spróbujcie. Może komuś się uda. Jeśli nie masz w sobie źródła Bożego płomienia, to na krótką metę będziesz w stanie Bogu służyć. To On, rozpalając nas wewnętrznie, sprawia, że możemy pokonać wynikające z tego też różnego rodzaju perypetie i trudności. I przyznaję się, że wczoraj miałem trudny dzień. Tak miałem trudny, że aż mam trudny do dzisiaj. Ale staję przed wami i wiem, że to nie ze mnie jestem w stanie coś wam dać, ale to, że jeśli Bóg jest we mnie i Boży ogień jakoś we mnie się tli, to będę miał coś, żeby wam jeszcze powiedzieć dzisiaj. A może jutro będę miał dobry dzień. A to nie jest taki, wiecie, zły dzień, że się nam tam rzeczy nie układają. A to jest poważniejsze. A więc, gdy płonie w nas ogień ducha, to jesteśmy gotowi na to, by coś poświęcić. Bo jak nie płonie, to nie poświęcimy, bo dlaczego byśmy mieli to zrobić? Kto z nas nie ma potrzeb? Kto z nas wystarczająco dużo czasu zajmuje się już własnymi sprawami? Jeszcze moglibyśmy się więcej zajmować. Ale gdy płonie w nas ogień ducha, to jesteśmy gotowi poświęcić czas, pieniążki, siły, zdolności, aby on się palił w naszym życiu. Dalej. Ogień ducha, to też tylko wymienię, rozpala nas do składania świadectwa o Jezusie. Znamy tę historię, oczywiście one, całe dzieje apostolskie nam to przedstawiają, ale tę historię, kiedy apostołów wezwano przed Sanhedryn i powiedziano im, że niestety nie możecie więcej w imieniu Jezusa nauczać, nie możecie więcej mówić o imieniu Jezusa, bo spotkają was bardzo poważne konsekwencje. Pójdziecie do więzienia, albo jeszcze coś gorszego wam się przydarzy. To był nakaz rządzących w tamtym czasie. I to słynne zdanie, które powtarzamy wielokrotnie, które sobie przypominamy, apostołowie, tutaj Piotr odpowiedział, że to jest zapisane Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, werset 18-20. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Jak sobie tak myślę, to o sobie to myślę tak, że ja mogę nie mówić. A ty możesz nie mówić? Mogę mówić i mogę nie mówić. A oni mówią, że nie mogą nie mówić. To jest jakiś dziwny stan. Ja mam wybór. Mogę powiedzieć albo mogę nie powiedzieć. A tutaj apostołowie mówią o czymś, co jest tak głębokie w nich, że nie mogą nie mówić. Skąd to się bierze? Przez kolejne kazanie na temat zasadności ewangelizacji i podpisanie deklaracji, że będę ewangelizował ludzi, przynajmniej 3 w ciągu roku? Nie. To się bierze z tego płomienia. To się bierze z tego żaru, z tego ognia, który się w nas pali, jeśli Duch Święty w nas jest rozpalony. Prorok Jeremiasz miał takie przeżycie, to w 20 rozdziale tej księgi, w 9 wersecie czytamy takie słowa: a gdy pomyślałem, nie wspomnę o nim, to chodzi o Boga, już nie przemówię w jego imieniu, tak się zawziął, że powiedział, że już więcej nie przemówi w imieniu Boga. Wcześniej mówi, Panie, żali się, mówi, Boże, każesz mi mówić i bez przerwy tylko mam mówić o nieszczęściu. Już nie będę mówił. I nie przemówię w jego imieniu, to stało się to w moim sercu jak ogień płonący, zamknięty w moich kościach. Mozoliłem się, by go znieść, lecz nie zdołałem. Jak się gotuje woda, to para się wydobywa. Spróbuj zagotować wodę, przyłóż, nie wiem, pokrywkę i przytrzymaj. Czy jesteś w stanie? Chyba, że ktoś ma taki, nie wiem, szybkowar, ale później jak się odkręci, a się nie wystudzi, to wiecie, co się z pokrywką dzieje. W każdym razie to jest ten ogień, który pali się, który płonie. I Jeremiasz to przeżył. Chciał już nie mówić więcej w imieniu Pana. Ale powiedział, nie jestem w stanie. I to też mieli apostołowie. My nie możemy nie mówić. Ale tego się nie da zaplanować. Tego się nie da nauczyć kogoś. Poprzez seminarium i ćwiczenie. Ten Boży ogień musi być w nas. On musi płonąć. Dalej, to już przeczytajmy, w jakim kierunku płonie ogień Ducha Świętego. Galacjan, 5 rozdział. Teraz przeczytamy ten fragment. Galacjan, rozdział 5, wersety od 16 do 23. Mówię więc, według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwo, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość, przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Tu widzimy to napięcie. W jaką stronę będzie płonął Duch Boży w naszym życiu? Duch Boży będzie płonął w naszym życiu w stronę, aby się pojawił owoc Ducha. To jest kierunek działania Ducha w nas. On to będzie rozpalał w naszym życiu. Natomiast przeciwieństwem Ducha są uczynki ciała albo, mówiąc biblijnie, cielesność, czyli związek z cielesną, grzeszną naturą. I ciało rozpala w nas stare życie, stare nawyki. Rozpala w nas pożądliwości, namiętności, które w konsekwencji zwracają się przeciwko duchowi, aby go zgasić. A więc duch płonący w nas będzie nas rozpalał, nasze życie, w kierunku przejawiania natury Chrystusowej, charakteru Chrystusowego, który jest wyrażony pod postacią, pod owocem Ducha Świętego, bo to jest Chrystus. Owoc Ducha to jest natura Chrystusowa. To będzie w nas rozpalał Duch Boży. Uczynki ciała, czyli cielesność, grzeszna natura będzie rozbudzać to, co tu jest wymienione jako uczynki ciała. Musimy zwrócić na jedną rzecz uwagę, bo czasami zdarza nam się coś takiego, że stajemy w obronie słusznej sprawy. Stajemy w obronie Bożych zasad lub prawd biblijnych. Ale zapominamy w tym samym momencie, że broniąc tej tak zwanej słusznej sprawy, którą rozumiemy jako słuszną sprawę, w tym samym momencie naruszamy zasady Bożego Słowa. Bo robiąc to, jesteśmy nieprzyjaźni, nieprzyjemni, nieuprzejmi, aroganccy, złośliwi, czasami cyniczni, a jednocześnie w tym samym momencie wydaje nam się, że stajemy w obronie słusznej sprawy, biblijnej jakiejś prawdy, Bożej zasady. Tylko że broniąc litery, całą sobą jesteśmy zaprzeczeniem tego, co bronimy. Musimy to zobaczyć, że w tej słusznej sprawie nie przejawia się w naszym życiu owoc ducha. I tak naprawdę zaprzeczamy temu czasami, za czym stajemy, co bronimy. Zwróćmy na to uwagę, że opowiadając się z jakimiś prawdami biblijnymi, czy też jest natura Chrystusowa w tym? Czy Duch Boży też jest w tym? Bo chcę wam powiedzieć, i myślę, że też to wiemy, i ja też to wiem, bo to dociera do mnie, że czasami nasza postawa więcej znaczy niż najlepszy argument. Możemy czasami sobie nawet nie poradzić, jeżeli chodzi o argumentację, ale całym sobą pokażemy, że Bóg naprawdę jest w nas, że Chrystus mieszka w nas, że Duch Święty mieszka w nas. A czasami możemy wygrać na argumenty i okazać się, że totalnie jest to zaprzeczeniem tego, o czym mówimy, czym stajemy. Tam, gdzie jest Duch Boży w człowieku, gdzie on się manifestuje, gdzie go rozpala, tam też będzie wydobywała się woń Chrystusowa. Owoc Ducha będzie widoczny w naszym życiu. Inne przykłady, kiedy gasimy ducha, takie może już znane historie, przykłady, ale one są takie codzienne. Wracamy z pracy, chcemy chwilę odpocząć, zjeść jakiś posiłek dobry i dalej chcemy odpocząć. I zastanawiamy się, no jak dzisiaj mam odpocząć, co dzisiaj mogę zrobić. I zawsze nasze ciało wybiera, czy cielesność, bym powiedział, wybiera te najbardziej łatwe, wygodne, proste formy odpoczywania. I znów siądziemy sobie wygodnie w fotelu, weźmy pilota. Już wiemy o tym, że nic w tej telewizji nie ma, bo po każdych 2 godzinach opowiadamy, mówimy, że nic w tej telewizji nie ma. Włączamy ten pilot, włączamy ten telewizor, przerzucamy te kanały przez 2 godziny, po czym wstajemy, mówimy, nic w tej telewizji nie ma. Jutro najprawdopodobniej zrobimy tak samo. Przyjdziemy po pracy zmęczeni, włączymy na teleekspres. Moglibyśmy po 15 minutach wyłączyć, ale no, jeszcze jest guzik numer 2, numer 3, numer 4, numer 5, a jak ktoś ma jeszcze podpięte inne tam dostawców, to ma guzik 65, 70. I po 3 godzinach mówimy, nic nie ma w tej telewizji, naprawdę. Nic tam nie ma. A w tym samym czasie Duch Boży mówił do nas, odpocznij dziś ze mną. Odpocznij we mnie, odpocznij ze mną. I wcale nam Bóg nie każe ciężko pracować, bo my możemy w Bogu i z Bogiem odpocząć. Przeżyłeś to? Możesz usiąść z Nim? Możesz się nawet położyć. Możesz przeczytać sobie psalm i tym psalmem pomodlić się do Boga albo w oparciu o ten psalm pomodlić się do Boga. Możesz w nim się zanurzyć i po godzinie będziesz bardziej zrelaksowany niż po 3 godzinach przerzucania kanałów, żeby na końcu stwierdzić, nic nie ma w tej telewizji. Bo siedzę przed komputerem. Siedzisz przed komputerem, pracujesz. Normalne. Dzisiaj się pracuje przed komputerem. Wielu ludzi tak pracuje. Ściągasz pocztę, odpowiadasz na maile, ściągasz sobie dane, informacje, to, co potrzebujesz do swoich obowiązków czy do spraw, które masz do załatwienia. Robisz przelewy. Już 3. godzinę pracujesz. Zrobiłeś wszystko tak i poczułeś się, no, że dzisiaj udało ci się wszystko zrobić. I mógłbyś już odstawić, wyłączyć ten komputer. Bo już wszystko zrobiłeś. I gdzieś nawet wewnętrznie masz to przekonanie, że powinieneś w tym momencie już to zrobić. Ale tam jeszcze jest baner jakiś z prawej strony, a na dole coś tam miga, żeby się tutaj akurat myszką najechać. I możesz bardzo łatwo powiedzieć, jeszcze się troszeczkę zrelaksuję. To przecież mi się należy. 3 godziny czy 4 ciężko pracowałem. Teraz mogę się zrelaksować, należy mi się. W pracy się wchodzi na naszą klasę, tak? Bo już niektóre firmy blokują. dostęp internetowy dla naszej klasy. Bo spadła im wydajność pracy. Bo my lubimy cudze życie. Wiecie, co się u kogoś dzieje przez te lata. Ale pomijając ten aspekt, jak piszą prace magisterskie i doktorskie na ten temat fenomenu naszej klasy, na pewno takie będą. Ale relaksując się, odwiedzasz i to, i tamto, i tamto, i tamto. Wiecie, to jest tak niewiele, by zacząć klikać tam, gdzie się nie powinno klikać. To jest tak niewiele. Zaczęło się wtedy, kiedy Duch Boży mówił do ciebie: zrobiłeś wszystko. Zrobiłeś już wszystko. Możesz sobie odpocząć teraz inaczej. I w taki sposób cielesność, grzeszna natura przygasza ducha w naszym życiu. Tak prosto, tak zwyczajnie. To nie jest tak, że jedzie straż pożarna do naszego życia i ogłasza, że będzie gasić ducha. To jest tak na co dzień, tak zwyczajnie. Tak jak się to toczy. Albo opowiadamy się po stronie Boga i pozwalamy Duchowi Świętemu w nas coraz bardziej się rozpalić. Albo podejmujemy wybory, które zaduszają w nas Ducha Świętego. I On jest, ale się gdzieś tam ledwo tli. Ledwo gdzieś tam ten płomień już może sam dym się tylko wydobywa. Jeszcze jeden kierunek, w jakim rozpala Duch Święty nasze życie, to też jest zgodne z kontekstem tego pierwszego listu do Tesaloniczan. Więc otwórzmy pierwszy list do Koryntian, rozdział 12, wersety od 7 do 11. I czytamy: a w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez ducha tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżnienia duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Może takie pytanie. Jakie słowo najczęściej występuje w tym fragmencie Pisma Świętego? Nie. A może inne najczęściej, ale mnie o to słowo chodzi. Duch. No możemy policzyć, jak chcecie, to policzcie. Słowo duch występuje 6 razy w tym fragmencie Pisma Świętego. Brat Jacek mi zaraz policzy i mi skoryguje. Z pokorą przyjmę korektę, bracie Jacku. 6 razy słowo duch występuje w tym fragmencie Pisma Świętego. W jaką stronę duch rozpala? Więc tutaj jest mowa o tych rzeczach nadnaturalnych. To, co my potocznie nazywamy darami duchowymi czy darami Ducha Świętego, to są te manifestacje Ducha Świętego. Nie wiem, czy już odkryliśmy, myślę, że też odkryliście, jakiś czas temu odkryłem, ogromną potrzebę darów duchowych czy manifestacji ducha. Tą potrzebę odkrywamy, kiedy pojawiają się sytuacje, takie jak na przykład dzisiaj brat Jacek opowiadał. I wtedy możemy przyjść i powiedzieć: Boże, no nic, koniec, ściana. Nie do przejścia, nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Wtedy dopiero w taki sposób rzeczywisty odkrywamy, czym naprawdę są te Boże narzędzia naturalne, dary Ducha Świętego, jakie one są potrzebne. I teraz moje świadectwo jakiś czas temu, szczególnie jak gdyby odkryłem to i zacząłem się o to intensywnie modlić, to myślę, że to około 2 lat temu, bo pomyślałem sobie, jak dzisiaj bardzo Kościół potrzebuje zbudowania, napomnienia, czy zachęcenia, czy pocieszenia. W liście do Koryntian, 14 rozdział, werset 3, jest powiedziane, że A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu, to greckie słowo tutaj napomnienie znaczy zachęta, czyli ku zbudowaniu, zachęceniu i pocieszeniu. Myślę sobie, Panie Boże, przecież tak wiele mamy doświadczeń w Kościele, tak wiele mamy trudności, tak wiele mamy zmagań, tak wiele sytuacji, które nikt z nas nie planował, one przyszły do życia i są tak ciężkie do udźwignięcia, do przeniesienia, udźwignięcia. Przecież Twój Kościół tak bardzo w dzisiejszych czasach, i myśląc tylko lokalnie, zbór w Nowej Hucie, potrzebuje słowa ku zbudowaniu, ku zachęceniu, ku pocieszeniu, a przecież proroctwo najlepiej ku temu służy, żeby nas zachęcić, podnieść, zbudować, żeby nam dodać tej Bożej siły, Bożej mocy, Bożej energii. Jak mówię, sam jakoś tak mocno zacząłem to przeżywać, modlić się o to w życiu Kościoła. I nagle tam mamy taką sytuację na spotkaniu modlitewnym. Jak szczerość, to szczerość. Sytuacja na spotkaniu modlitewnym, że modlimy się o jedną osobę, nie powiem o kogo, bo nie ma takiej potrzeby. I bardzo wyraźnie czuję coś w swoim sercu, pewne słowo dla tej osoby. Zapisałem sobie je tu tak, jak je zapamiętałem. Przeczytam. Bóg przeprowadza cię teraz przez doświadczenia, ponieważ widzi pychę w twoim sercu. Musisz przez to przechodzić, ponieważ w ten sposób twoja pycha może zostać zniszczona. I nagle mam problem. Wielki. Powiedziałem, Panie Boże, ja tego nie powiem. Wprost powiedziałem, Panie Boże, nie jestem w stanie. Wybacz mi, nie jestem w stanie. Wymyśliłem plan B. W planach B jestem niezły po 20 latach chrześcijaństwa. Myślę, że jak wielu z was też. Im będziecie dłużej, tym będziecie mieli plan B i co będzie wam dobrze przychodził. Wyślę jej SMS-a. No, może z telefonu komórkowego mojej żony. Albo sobie kupię kartę za 5 zł, wyślę SMS-a i kartę wyrzucę do kosza. Wstyd mi, jak nie wiem co. Fajnie, dobrze się ze mnie śmiejecie, pośmiejecie się dzisiaj ze mnie. Ale naprawdę, ja tak myślałem. Ja chciałem tak zrobić. Ja po prostu chciałem tak zrobić. Czy dostał ktoś takie SMS-a? Nie, nikt nie dostał. Nie mógł dostać, bo tego nie zrobiłem. Nie zrobiłem. I mówię, Panie Boże, ja chciałem mówić ku zbudowaniu, pocieszeniu, zachęceniu. Chciałbym tej osobie powiedzieć, że Pan jest z Tobą, że Pan widzi Twoje zmaganie, że Pan Cię przeprowadzi, że będziesz szedł przez ogień, ale nie spłoniesz, wody Cię nie zaleją. Mam powiedzieć, że Bóg widzi pychę w Twoim sercu. Nie było łatwo. Muszę pokutować i pokutuję z tego, ale chcę powiedzieć, że to nie jest tak, jak my sobie myślimy. Przypominam sobie, a to będzie adekwatny przykład do tego, historii z mojego życia. Kiedy wtedy byłem jeszcze w seminarium, uczyłem się w WST i pewna rodzina zaprosiła mnie do siebie, siedzieliśmy wspólnie przy stole, rozmawialiśmy, a później zaczęliśmy się modlić. Fajne przeżycie, modlimy się, były nas 3 osoby, dobrze, że nas było tylko 3 osoby. Ja i to małżeństwo. I w pewnym momencie ta siostra mówi, że ma do mnie słowo. I to słowo zaczęło się w ten sposób, że z tego co pamiętam, a to jest jedno z nielicznych takich słów, które zapamiętałem, bo ich było wiele, niektóre w ogóle nie pamiętam. To zapamiętałem. Powiedziała do mnie, Bóg chce cię ustanowić pasterzem dla swojego ludu. Pierwsze zdanie to było. Myślałem, no dobrze, się zaczyna. Ale drugie zdanie było tak. Ale Bóg widzi pychę w twoim sercu. Jeszcze musisz przejść przez wiele rzeczy, zanim się to stanie. Ja bym wolał tylko to pierwsze zdanie. Nie chciałbym tego drugiego zdania. Czy trzeciego, już nie pamiętam, które to było. Wolałbym to pierwsze, bo ono byłoby takie fajniejsze. Czy jest to zgodne z tym, co mówi nam Boże Słowo? List, pierwszy list do Koryntian, rozdział 24, 25. Pierwszy Koryntian, rozdział 14, werset 24, 25. To jest mowa o nabożeństwie, jest powiedziane, lecz jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają, 25 skrytości serca jego wychodzą na jaw i wtedy upatrzy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna, prawdziwie Bóg jest pośród was. Czy chcielibyście takie prorokowanie, gdzie skrytości serca wychodzą na jaw? Nie bym się chcieli ku zbudowaniu, że Pan nas kocha i nas będzie kochał i do kwadratu, żeby dużo nie mówić. Chcielibyśmy takie słowa, gdzie skrytości serca wychodzą na jaw. Oczywiście nie chodzi o to, żeby kogoś skompromitować. Nie chodzi o to, żeby kogoś poniżyć. Do tego też trzeba dużo mądrości. Ale zobaczmy, z czym się wiąże prorokowanie. Jakie ma aspekty prorokowanie. Że poprzez nadnaturalne objawienie czasami Bóg coś chce wyciągnąć z naszego życia, bo to jest jedyny sposób, żeby nas doprowadzić do upamiętania. A my się boimy takich sytuacji, że musielibyśmy się skruszyć, rozpłakać, nie wiem, uniżyć. Więc wolimy bardziej takie bezpieczne formy, żeby tylko się nie konfrontować. Nawet kazań nie lubimy konfrontacyjnych, które by nas konfrontowały. Wolimy kazania, które będą umacniać nasze dotychczasowe życie, które będą wzmacniać to, w czym jesteśmy aktualnie. Kazania, które będą nam mówić, że wszystko jest w porządku, że Bóg cię kocha, Bóg cię będzie prowadził, Bóg cię będzie błogosławił. Nie lubimy kazań nawet, które powodują, że mamy głęboką przekonanie, że musimy coś zmienić w naszym życiu. A słowo wiedzy, słowo objawienia też ku temu służy. Przypominam sobie, jeszcze wracając do tego skrytości serca, przypominam sobie pewnego brata z Nowej Sali, który opowiadał mi historię, jak raz do nich do zboru przyjechała taka starsza siostra z Ukrainy, babuszka, to mój babcia, z chusteczką na głowie, miała chusteczkę tak zawiązana pod szyję. Oczywiście, wiecie, takie wysokie buty, po prostu taka babcia z Ukrainy przyjechała. I mówiono o niej, że ona ma dar prorokowania. I postanowiła przyjść na spotkanie rady zborowej. A oni się postanowili przygotować na spotkanie i powiedzieli tak. Spotkali się wcześniej i powiedzieli tak. My mamy pytanie do Pana Boga, ale tylko my czterej będziemy wiedzieć, jakie to pytanie mamy do Pana Boga. I to pytanie sobie wypowiedzieli, szukali, ale to było coś autentycznego. To nie był jakiś taki faryzejski podstęp, tylko mieli prawdziwe pytanie autentyczne do Pana Boga. Chcieli coś zapytać i poprosić o odpowiedź. I ta babcia przyszła na to spotkanie, zaczęli się modlić, modlą się, bo oni się długo modlą. Ciężko komuś przerwać się modlić, nie? No kulturalnie, no to trzymamy, modlą się. I ta babcia mówi, a w tej sprawie, o której pytaliście Pana Boga, to Pan Bóg chce wam powiedzieć to i to i to i to. Amen. I poszło. Ani siedli, nie wiedzieli, po prostu nogi im się ugięły. Później już się bali babci. Ja też się raz bałem człowieka, którym wiedziałem, że naprawdę Bóg działa w nim poważnie. Bo ciężko mu było w oczy spojrzeć. Bo to światło gdzieś tak przeszywało. Jak skrytości serca zostaną dla mnie. Ja sobie je zachowam, zatrzymam. To będą moje skrytości serca. Ducha nie gaście. Proroc, nie lekceważcie. I teraz dalej. Na czym polega lekceważenie proroctwa? Idźmy dalej. Na czym polega lekceważenie proroctwa? Lekceważenie proroctwa polega między innymi na tym, że odrzucamy proroctwo całkowicie, bo jest kłopotliwe. Czy definitywnie wyrzucamy go. Mówimy, lepiej nie mieć tego problemu. Po co nam jeszcze ten problem w Kościele? Mamy dość poważnych problemów, którymi się musimy zająć, więc możemy definitywnie wyrzucić je, odrzucić z życia. To jest jedna skrajna postawa. Druga postawa, jaka się może pojawiać, to będziemy się wyśmiewać i opowiadać sobie historyjki i dowcipy na temat wszystkich fałszywych proroctw, jakie słyszeliśmy. Coś to wam mogę poopowiadać, ale nie zrobię tego. Mógłbym wam opowiadać o różne rzeczy. I wtedy mamy dobrą zabawę. Możemy się ha, 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 tak przez godzinę pośmiać. Tylko, że czasami dziecko z kąpielą razem wylewamy. Lekceważenie polega też na tym, że w ogóle o to nie zabiegamy, nie modlimy się, nie staramy się. Nie tak jak Boże Słowo nam mówi, że mamy się usilnie nie starać. Po prostu ten temat niech sobie gdzieś tam nas on w małym stopniu dotyczy. A druga właściwa postawa? Właściwa postawa, z drugiej strony właściwa postawa to taka postawa, w której, tak jak mówi nam Boże Słowo, usilnie starajcie się o dary ducha, zwłaszcza o to, aby prorokować. To jest właściwa postawa. To jest coś, co Boże Słowo bardzo wyraźnie nam podkreśla i mówi do nas. Do tego nas Boże Słowo zachęca. Bóg chyba przecież wie, co mówi. Wie, że jest to coś, czego potrzebujemy, czego Kościół potrzebuje. Starajcie się usilnie o dary ducha, zwłaszcza o to, by prorokować. I druga właściwa postawa to 1 Koryntian 14:29, gdzie jest powiedziane, że prorocy, jeśli mówią, to inni niech osądzają lub rozsądzają. To nie chodzi o bezkrytyczne przejmowanie wszystkiego do swojego życia, ale chodzi o to, żeby coś zmierzyć się z tym słowem. Rozsądzić. Przyglądnąć się różnym aspektom tego słowa. Kiedyś miałem okazję, nie wiem, poukładać sobie te rzeczy. Ja już przeczytam je tylko dzisiaj. Nie będę ich omawiał w szczególności, jak rozsądzić proroctwo, ale przeczytam wam. Jak kiedyś będziecie potrzebować coś rozsądzić, to może wam się to przyda, te punkty. Po pierwsze, czy jest zgodne z Pismem i z Duchem Pisma. To jest ważne, bo czasami nie jest to tak werset wprost biblijny, ale czy jest zgodne z naturą Pisma. Dalej, czy spełnia wymogi dla proroctwa, w sensie zachęca, buduje, pociesza lub objawia skrytości serca. Czy spełnia te wymogi, te kryteria, czy to w tym jest. Dalej, czy proroctwo wywyższa Jezusa czy człowieka? W następną niedzielę będę prorokiem i przyjdę w specjalnym stroju. Proroka. Ubiorę sobie najpierw białą szatę. Nie wiem, jak powinien dzisiaj prorok wyglądać. Białą szatę, jakiegoś tu sobie lamparta albo orła położę na tym, skórę, żeby wyglądać jak prorok prawdziwy, a nie tam. Byle co. Czy proroctwo wywyższa Chrystusa, czy wywyższa człowieka? Czy na Niego skupia fokus, uwagę ludzką? Dalej. Czy prorokujący jest wiarygodną osobą? To też ma ogromne znaczenie. Czy jest wiarygodną osobą? Dalej. Czy wypowiedziane słowa się spełniają? To jest jedno z biblijnych kryteriów, czy wypowiadane słowa się spełniają. Dalej, jaki owoc przynosi proroctwo w życiu tych, którzy to słuchają? Do czego prowadzi? Jaki owoc przynosi? I na końcu, czy osoba prorokująca jest otwarta na korektę? Nie zaczynajmy od tego, ale tego też można. Czy jest otwarta na korektę? Czy jest gotowa posłuchać coś, co inni mają mi do powiedzenia? Czy tylko ona mówi i do mnie nie tykajcie, bo ja mi jest prorok. Czy jest otwarta na to, żeby... Czy jest ten, o czym mówiłem, ten Duch Chrystusowy w niej? Czy jest Duch Chrystusowy w niej? Bo Duch Chrystusowy jest zawsze Duchem Chrystusowym. Więc gdyby ktoś chciał skorzystać z tych rzeczy, to chętnie udostępnię. Więc ducha nie gaźmy. Ten duch w naszym życiu płonie w różnym kierunku. Ten duch rozpala nas do służby. Ten duch Boży rozpala nas do świadectwa. Duch Boży rozpala nas do tego, abyśmy postępowali według ducha, a nie według uczynków ciała. Duch Boży rozpala w nas rzeczy to naturalne, charyzmaty. Więc ducha nie gaźmy. Proroctwo, bardzo potrzebne Kościołowi, proroc nie lekceważmy. Ale postępujmy z nimi w sposób biblijny. A też, tak jak mówi Boże Słowo, usilnie się o to starajmy. Kochani, kończąc, chcę was zachęcić do modlitwy, żebyśmy chwileczkę czasu spędzili mówiąc do Boga. Aleluja, dzięki Ci, Panie. Aleluja, dzięki Ci, Panie Boże. Aleluja. Aleluja. Aleluja, Jezu. Aleluja, Panie, jesteś dobrym Bogiem, dobrym Królem, Panie. Ty wiesz najlepiej, jak powinien wyglądać Twój Kościół, Panie. I Ty wiesz najlepiej, jak Twój Kościół powinien funkcjonować, Boże. Halleluja, Panie, wywyższą Królu Twoim. Oddaję Ci chwałę i cześć, Boże Wszechmogący. Panie, dziękuję Ci, że Ty dałeś nam swojego Ducha, który ma w nas płonąć, Panie. Ty dałeś Ducha Świętego, który, Panie, nas ma rozbudzić i rozpalić do tego, abyśmy Twoją wolę spełnili i Twój plan realizowali. Panie Boże, proszę Cię, aby Twój Święty Duch prawdziwie działał w nas mocno. Panie, nie chcemy być cieleśni, nie chcemy być powierzchowni. Panie, modlę się, aby duchowe wartości, duchowe życie w nas naprawdę się umocniło i rozpaliło. Panie, jest wiele sytuacji, okoliczności, przeciwności, które powodują, Boże, to, że nasze życie, Panie, jest doświadczone i są wszelkie czynione starania złego, aby zagasić wszelki Boży ogień i Boży płomień w naszym życiu. Ale Panie, dziękuję Ci, że Ty ten płomień podsycasz i rozpalasz. Ale Boże, też zależy wiele od naszych osobistych wyborów w życiu. Panie, to w jaką stronę my się skłonimy i w jaką stronę nasze serce się skłoni. Panie, chcę się o to modlić i prosić Cię, Panie, aby ten ogień Boży zawsze w nas się palił, bo on nigdy nie był gaszony przez nas, przez nasze postępowanie i złe decyzje. Panie, ale by Boży ogień płonął w naszym życiu. Ojcze, proszę Cię o to. Panie, modlę się o siebie, modlę się o tych wszystkich, którzy dzisiaj nie czują Bożego płomienia, Bożego ognia w swoim życiu. Panie, którzy zostali zalani wodami doświadczeń, złych wyborów. Panie Boże, modlę się, Boże, byś Ty to osuszył i na nowo rozpalił. Ojcze, proszę Cię o to, by Twój Boży Święty Duch działał także pośród nas, Boże, w Nowej Hucie. Aby Twój Święty Duch przychodził także do tego zboru i w mocy się dotykał tego zboru. Panie, byśmy mogli przeżywać i doświadczać Twojej łaski, Twojej mocy. Ojcze, wywyższam, Boże, Twoje imię, oddaję Ci hołd i cześć, uwielbienie. Panie, tak staję przed Twoim tronem, przed Twoim majestatem. Proszę Cię, Boże, abyś Twoim duchem głęboko, Panie, tam wnikał w nasze wnętrza, w nasze serca i wykonuj swoje dzieło, wykonuj swoją pracę. Panie, dzisiaj chcemy uczcić i uwielbić Twoje imię. Wywyższę Cię, Boże Wszechmogący i Królu i Panie. I chwała Tobie będzie, Boże. Dzięki Ci, Jezu. Panie, prowadź nas do zrozumienia i przeżywania tych rzeczy, o których, Panie, czytamy, o których mówimy. Panie, do przeżywania Ducha, Jego pełni, Jego manifestacji, Jego darów. Panie, aby Twój Kościół był Kościołem zwycięskim, Kościołem skutecznie posługującym. Kościołem, gdzie Twoja moc, Panie, jest rzeczywista i objawia się, Panie, byśmy mogli to przeżywać, Panie, i dać sobie rady z Tobą, Panie, przy Twojej pomocy, z tymi wszystkimi sytuacjami, trudnościami, okolicznościami, z jakimi przychodzi nam się zmierzyć i zmagać. Jeszcze raz, Boże, bądź uwielbiony, bądź wywyższony w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.